Witam Państwa, Lech Pilarski. W tym tygodniu najważniejsze posiedzenie przywódców Unii Europejskiej ma zapaść decyzja w sprawie budżetu nowej perspektywy finansowej oraz Funduszu Odbudowy. Czy usłyszymy weto Polski i Węgier, czy będzie pad i dopiero pod prezydencją portugalską uda się załatwić sprawę? Poczekamy do końca tygodnia. W kraju trwa w tej sprawie przeciąganie liny. Pytanie tylko, czy strony wiedzą dokładnie, o co chodzi w tym sporze, czy dają się angażować w spór ważny tylko na arenie wewnętrznej. Drugi temat to sprawa PSL-u i Kukiza. PSL, jak wiadomo, porzucił Kukiza. Czy to oznacza mocniejsze zaangażowanie partii chłopskiej w liberalne towarzystwo, czy też mocną współpracę kukizowców z PiS-em? Na koniec o szczepionkach, czy obowiązkowe, czy też dowolność z obostrzeniami. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami długo niesłyszana Wanda Jankowska z Kukiz 15 właśnie. Witam panią.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
No i będziemy próbowali połączyć się ze Stefanem Krajewskim z PSL-u. To na razie zacznijmy od właśnie tego weta unijnego. Panie pośle, czy to nie jest właśnie gra z tym budżetem unijnym, gra na użytek wewnętrzny, bo z informacji, które między innymi publikuje Deutsche Welle, wynika, że w związku z tym, że wprowadzany jest nowy mechanizm finansowy, Unia chce go zabezpieczyć dochodzeniem ewentualnych roszczeń, gdy te fundusze pomocowe z Funduszu Odbudowy będą źle wykorzystywane, bo jak wiemy, i Węgry, i na przykład Włochy, nie mówiąc o Grecji, mają bardzo dużo na swoim sumieniu.
Ale akurat Polska nie ma nic przeciwko temu, aby fundusze były wykorzystywane właściwie i z poszanowaniem porządku prawnego, przestrzeganiem zasad uczciwości. Są zresztą instytucje unijne, tak jak OLAF, które sprawdzają, jak wydatkowane są środki unijne, czy one są zgodnie z przepisami unijnymi, czy nie ma tu jakichś malwersacji, i każde państwo korzystające z funduszy unijnych podlega temu mechanizmowi.
Ja rozumiem, ale wprowadzono zapis.
Ktoś mówił, że nie ma nic przeciwko takiemu mechanizmowi. Gdyby chciano dodatkowo jeszcze wesprzeć to takie rzetelne wykorzystywanie środków unijnych, to Polska nie ma nic przeciwko temu i groźba ewentualnego weta wobec budżetu na kolejną perspektywę finansową nie dotyczy tego, że będzie przestrzegało się legalności wydatkowania środków unijnych. Tutaj nie mamy nic przeciwko.
Ale ten zapis, który wprowadzono w tej lipcowej umowie dotyczącej szczególnie Funduszu Odbudowy, tyczy tego, że jak Komisja Europejska poweźmie już podejrzenia i będzie miała już dowody, że na zasadzie dzielenia czy wprowadzania tych funduszy już przekroczono prawo, to będzie mogła interweniować. A dotychczas było tak, że trzeba było popełnić przestępstwo i wtedy dopiero te organa unijne wkraczały. Przy Funduszu Odbudowy mamy do czynienia z zupełnie nowym mechanizmem, który nie jest par excellence inwestycją, tylko jest pomocą.
To prawda, ale jeszcze raz powtórzę. To, o czym pan premier mówił między innymi na posiedzeniu Sejmu, mówiąc o tym, jaki był rezultat rozmów w lipcu i teraz mówiąc o przygotowaniu delegacji Polski na rozmowy na temat zarówno tego programu odbudowy, jak i budżetu unijnego, wyraźnie w imieniu polskiego rządu pan premier Morawiecki mówił, że Polska nie ma nic przeciwko mechanizmowi, który dodatkowo wzmocni tę rzetelność, gospodarność i zgodność z prawem wydatkowania środków unijnych. My chcemy, aby to było jak najbardziej przejrzyste, aby wszystkie państwa uczciwie te środki wydatkowały, bo bywały już przecież sytuacje, że w niektórych państwach, no, nazwijmy to z przymrużeniem oka, przypatrywano się temu, jak te środki są wydatkowane. Polska natomiast należała do tych państw, które wydatkowały przytłaczającą większość środków zgodnie z prawem i nie było tu żadnych zarzutów. My nie mamy nic przeciwko wzmocnieniu temu mechanizmowi. Sprzeciw Polski wywołuje ten tak zwany Ta warunkowość uzależniająca tak naprawdę od stanowiska politycznego Komisji Europejskiej i najsilniejszych państw unijnych i ta tak zwana praworządność, która nigdzie nie jest zdefiniowana, która nie jest regulowana traktatami unijnymi i stąd uzależnienie wydatkowania środków unijnych od pozatraktatowych zapisów według Polski jest niezgodne z przepisami europejskimi i ponadto naraża nie tylko Polskę, ale także inne państwa europejskie na taką dowolność traktowania każdego z tych państw i w ogromnej mierze zabiera im po prostu suwerenność. Bruksela mogłaby interweniować tam, gdzie pojawili się politycy wybrani w demokratycznych wyborach, ale niekoniecznie tacy politycy, którzy podobają się Brukseli. Mógłby to być również środek nacisku na to, aby poszczególne państwa unijne podejmowały na szczeblu Unii Europejskiej takie decyzje, które będą korzystne albo mile widziane przez najsilniejszych graczy unijnych, a więc doszłoby tak naprawdę do jeszcze silniejszego podporządkowania struktur unijnych kilku graczom. Przestałaby być to wspólnota państw podobnie traktowanych.
Już jest z nami pan Stefan Krajewski. Sprawdźmy.
Halo, halo, dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Udało się pana zlokalizować i połączyć. To jakie jest stanowisko PSL-u w sprawie ewentualnego weta do budżetu Unii Europejskiej?
Polskie Stronnictwo Ludowe i ja osobiście uważamy, że jednak najważniejsze dzisiaj jest pozyskanie jak najlepszego budżetu dla Polski, wydatkowanie środków unijnych i w ramach obecnej perspektywy, ale też przyszła perspektywa, środki na odbudowę po COVID-zie. To są najważniejsze dzisiaj rzeczy, które powinniśmy ugrać i w lipcu pan premier Morawiecki zgodził się na zapisanie klauzuli praworządności, więc dzisiaj trochę chyba późno już jest ta dyskusja w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo tak to trzeba nazwać głównie prowadzona. Jeśli pan premier Morawiecki nie ma poparcia pana ministra Ziobry, to my zagłosować możemy oczywiście i wspierać w tym działaniu, bo już ta uchwała, która była podejmowana, no i ta, która traktuje, że Polska powinna postawić weto, no to weto niestety, jak niektórzy mówią w polityce Zjednoczonej Prawicy, weto albo śmierć. Weto to śmierć dla budżetu, przyszłego budżetu dla Polski, bo jeśli nie będzie możliwości wydatkowania środków z budżetu, a tylko w oparciu o prowizorium budżetowe, to każdy, kto czy w samorządzie, czy jest w budżecie...
Ja mam tylko prośbę, panie Stefanie, żeby pan podszedł do okna jakiegokolwiek, bo wewnątrz budynku mamy kłopoty z jakością połączenia.
Halo, halo.
No teraz może będzie lepiej, to posłuchajmy.
No chyba tu nie będzie lepiej, bo jestem przy oknie, tylko pewnie tu jest słaba sieć po prostu.
A, to tak bywa. To jeszcze się spróbujemy z panem połączyć. Może pan znajdzie inne miejsce. Posłuchajmy zatem, co w tej sprawie ma do powiedzenia Wanda Jankowska z Kukiz 15, bo Paweł Kukiz poparł weto.
Muszę powiedzieć oczywiście i jestem zgodna ze stanowiskiem Kukiz 15, no w końcu dlatego tam jeszcze jestem, że Paweł Kukiz swoim głosowaniem udowodnił, że chce silnej pozycji Polski w Europie. Mamy tu dwie strony medalu w zasadzie. Z jednej strony negocjacje są zawsze ok i jestem za tym. Z drugiej strony kto niby twierdzi, że w Polsce jest super z praworządnością. Tu chodzi o praworządność, która będzie doprecyzowana przez organy unijne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy, że do tego stopnia jesteśmy już chyba skłóceni, że Polacy tylko ze względu na to, chyba że nie lubią PiS, stają po stronie zagranicznych mocarstw, chcąc no między innymi dać im narzędzia do tego, by móc swobodnie decydować o naszych sprawach, czyli rządzić po prostu z zagranicy Polską. Z tym również ja się nie zgadzam. Te decyzje, proszę państwa, zostaną chyba z nami na lata, niezależnie od tego, kto będzie rządził. I skoro mamy możliwość negocjacji, jestem za tym. Negocjacje są w trakcie. Bądźmy dobrej myśli. Coraz więcej państw przystępuje i rozumie problem Polski, czyli być może za późno podnieśli rękę za tym, co zresztą wskazuje również tygodnik chyba lizboński, Expresso, tak, że poza Polską i Węgrami krytykują warunkowość wypłat z budżetu takie państwa jak Portugalia, Czechy, Chorwacja, Bułgaria czy też Słowenia, tak, nawet chyba Łotwa. Nie wiem, ktoś, kto uczestniczy w tych rozmowach, na pewno wie więcej. My wiemy tylko tyle, co przekażą nam media i tego się trzymajmy. Poza tym uważam, że silna Polska w Unii to jest przede wszystkim podstawa i broń Boże, absolutnie nie jesteśmy za tym, jak twierdzi PSL, za wyjściem z Unii. My jesteśmy prounijni, jesteśmy sobie potrzebni, zarówno Unia Europejska dla Polski, jak i odwrotnie. Jesteśmy potężnym rynkiem zbytu i niestety źródłem taniej siły roboczej dla państw zachodnich. A tak nie powinno być. Chcemy, żeby u nas było lepiej po prostu i żebyśmy byli równoznacznym partnerem w Unii. Tak, tyle chyba na ten temat.
Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Czy jest jakiś wariant alternatywny? Czy raczej będzie przeciąganie sprawy po to, żeby dotrwać do prezydencji portugalskiej i wtedy próbować się dogadać?
Tak jak była mowa przed chwilą, trwają w tej chwili negocjacje. Prezydencja niemiecka próbuje narzucić nam ten mechanizm warunkowości, który z punktu widzenia Polaków, a przynajmniej obecnego rządu, jest nie do przyjęcia. Podobnie do sprawy podchodzą Węgrzy. Wiemy, że kilka innych państw również nie jest zadowolonych z takiego podejścia Niemiec i Francji, które próbują narzucić tego typu reguły. Holendrzy, którzy bardzo mocno naciskają, aby ten mechanizm warunkowości był wprowadzany, sami kilkakrotnie stosowali weto, gdy sytuacja z ich punktu widzenia była niekorzystna. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że weto jest jednym z mechanizmów przewidzianych w Unii Europejskiej. Stosowany był już wielokrotnie i nie doprowadził do tego, że któreś z tych państw wystąpiło z Unii Europejskiej, czy aby Unia Europejska się załamała. To jest troszkę tak, jak mówił nasz wiceminister spraw zagranicznych, gdy te sprawy rozpatrywane były w Sejmie. Ci, którzy z góry chcą się zgodzić na wszystkie warunki narzucone przez Unię Europejską, przez Niemcy, to trochę zachowują się jak klienci banku, którzy nie czytają umowy, nawet tych fragmentów niekorzystnych, które są zapisane drobnym drukiem i mówią, że potem będziemy się zastanawiali, jak tę umowę realizować. My zachowujemy się jak świadomi klienci, rozmawiamy jako równoprawny członek Unii Europejskiej i wiemy, że przyjęcie tego mechanizmu warunkowości osłabi czy wręcz ograniczy suwerenność naszego państwa i na to się po prostu zgodzić nie możemy. Jeżeli nie będzie kompromisowych rozwiązań, wówczas pan premier zgodnie z zapowiedziami, mandatem, który uzyskał w parlamencie, zdecyduje się na zawetowanie założeń nie samego budżetu, tylko tego mechanizmu warunkowości, ale ponieważ nie można tego tylko i wyłącznie samego mechanizmu zawetować, więc będziemy wetowali budżet. I jeszcze raz powtórzę, to działanie ma być narzędziem do tego, aby wypracować dobre rozwiązanie i dla Polski, i dla całej Unii Europejskiej, a nie ma być działaniem samym dla siebie. My też nie mamy zamiaru wychodzić z Unii Europejskiej, wbrew temu, co próbują niektórzy politycy totalnej opozycji mówić. To jest tylko ich propaganda. My uważamy, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej, ale takiej Unii, która równo traktuje wszystkie państwa członkowskie i daje im szansę na swobodę wypowiadania się. To nie może być tak, że państwa tak zwanej Nowej Unii, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, są traktowane gorzej niż państwa nawet dużo mniejsze z Europy Zachodniej.
A zatem będziemy...
Panie redaktorze.
Tak, jeszcze... Pani Wanda Jankowska.
Jeżeli mogę jeszcze dodać, Paweł Kukiz również miał w tej kwestii taki wzgląd na tą praworządność, ale głównie chodziło o praworządność wydatkowania, bo sama praworządność to jest trochę za mało. Jeżeli zostaną warunki praworządności określone dokładnie, doprecyzowane...
No ponoć zostały określone, 14-stronicowy dokument jasno wymienia te wszystkie warunki związane z określeniem praworządności związanymi z tymi funduszami.
A no to już jest duży sukces, uważam. Oby tylko było nam na rękę.
Zobaczymy. Czekamy do końca tygodnia, bo wówczas nastąpi spotkanie przywódców 27 państw Unii Europejskiej i będą zapadały decyzje w sprawie budżetu. Teraz zmienimy temat. Jak państwo wiecie, PSL pożegnał się z Kukizem. Stefan Krajewski, dlaczego?
Szanowny panie redaktorze, umawialiśmy się z Pawłem Kukizem i jego środowiskiem na budowanie koalicji polskiej, to nie tylko projekt na wybory, ale też po to, żeby swoje założenia i program wyborczy realizować. No, minął ponad rok od wyborów. Niestety, ale nasze drogi zaczęły się rozchodzić. Kolejne głosowania pokazywały, bo te ostatnie oczywiście dotyczące weta to jest jedna kwestia, ale wiele już głosowań, gdzie Paweł Kukiz i jego posłowie, jego środowisko głosowało zupełnie inaczej. To czy to w ramach tych tarcz covidowych, o których mówiliśmy, no i to po prostu skłoniło nas, Naczelny Komitet Wykonawczy rozszerzony o posłów z klubu, zdecydował, że za taką współpracę podziękujemy.
Czy to będzie oznaczało, że PSL będzie kierował się bardziej w stronę środowiska liberalnego, środowiska opozycyjnego?
Nie, budowanie centrum partii środka, bo Koalicja Polska powstała przed tym, jak dołączył do niej Paweł Kukiz. Oczywiście dalej budujemy Koalicję Polską z konserwatystami Marka Biernackiego, z Unii Europejskich Demokratów, ale też dołączają środowiska gospodarcze ostatnio. Duża
ja wszystko rozumiem. Czy nie za dużo tych centrów?
Ale nie ma dzisiaj centrum. No niestety, ale jedni za mocno.
Platforma Obywatelska chce być centrum. Inne partie, Koalicja Europejska, ponoć Lewica też zmierza w kierunku centrum, próbuje się rozszerzać.
No panie redaktorze, wolne żarty. Lewica się staje skrajną lewicą i to wszyscy zauważają. Te środowiska związane z prawicą idą bardzo mocno w prawo, a potrzebny jest głos środka, głos rozsądku. I my to budujemy. Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców, rolników, tych, którzy dzisiaj właśnie chociażby dyskutując o przyszłości, zastanawiają się, jak będziemy dźwigać kraj z kryzysu pokovidowego. I to jest dla nas najważniejsze.
Rozumiem.
Głos był słyszalny.
Wanda Jankowska. Czy to dobrze się stało, że PSL się pożegnało z wami?
My jeszcze do końca nie wiemy, czy PSL się z nami pożegnało, panie redaktorze, ze względu na to, że jeszcze nie ma tego na piśmie. Skoro pan poseł Krajewski powołuje się na Koalicję Polską, to wypadałoby, żeby wszyscy koalicjanci wypowiedzieli się w tej sprawie.
Czyli żeby się zebrali i podjęli uchwałę, dokładnie, rozwiązujemy koalicję.
Dokładnie tak. Koalicja Polska po pierwsze miała być nowym otwarciem, a nie ciągłością PSL-u. Proszę zwrócić uwagę, że rok czasu nie było mnie w mediach. PSL zawładnął wszystkim. Mogliśmy przecież rozmawiać. Ja nie mówię, że ja po prostu jestem za PSL-em, ze względu na to, że gdybym była za tą koalicją, prawda, no to poszłabym na listy PSL-u, a tego nie zrobiłam. Przypominam, że wystartowałam z kolegą z Suwałk samodzielnie jako Kukiz 15, no i we dwójkę zdołaliśmy uzyskać 46 tysięcy ponad głosów, tak, w wyborach senatorskich, czyli potencjał na Podlasiu jest. Z Koalicją Polską moja współpraca była tylko podczas wyborów. Paweł dalej czeka, Paweł Kukiz dalej czeka na niesłowne wykluczenie, a pisemne. Koalicja Polska, nie wiadomo, czy to była faktyczna koalicja, i proszę zwrócić uwagę, że pan Krajewski, poseł Krajewski powołał się na ostatnie głosowanie. Nie było tego w umowie koalicyjnej, że będziemy głosowali w sprawach unijnych czy jeszcze innych tak samo. W klubie Kukiz 15 zawsze nie było dyscypliny partyjnej i w związku z tym, jeżeli PSL głosował za podwyżką dla posłów, Paweł Kukiz nie zwrócił uwagi. Wstydził się za nich, ale nie zwrócił im uwagi i nie rozrabiał w koalicji. Także różne są w tego wątki. Poza tym następna rzecz, prawda? My Kukizowcy absolutnie nie zmieniliśmy się. To, że koalicjant zawiódł i nie podołał, nie jest naszą winą. My poszliśmy z PSL-em jedynie dlatego, bo to byli koalicjanci, którzy chcieli przynajmniej wprowadzić postulaty Pawła Kukiza.
A nie sądzi pani, że PSL został wykorzystany, żeby ocalić co nieco z ruchu Kukiz 15, jeśli chodzi o wybory parlamentarne?
Myślę, że to była obopólna decyzja i jedni drugich uratowali. Pawłowi Kukizowi, jak rozmawialiśmy wstępnie na zespole, prawda, w swoim, w stowarzyszeniu, no nie zgadzaliśmy się, w większości nie zgadzaliśmy się z tą koalicją, ale lider zdecydował, więc powiem tak, gdyby nie Kukiz 15, to najprawdopodobniej w Sejmie nie byłoby ani Kukiz 15, ani PSL-u. To jest nasze zdanie i to jest moje zdanie. Paweł Kukiz chciał tylko i wyłącznie jeszcze zaistnieć w tej koalicji, między innymi dlatego, że strategia zmiany, którą mamy przygotowaną, zarzuca się nam, że nie mamy programu. My mamy idealnie opracowaną strategię zmiany. Jak sami państwo wiecie, strategia to jest coś na wiele lat. To nie jest coś, co się na pstryk osiąga.
No dlatego i co w tej strategii, pani Wando, jest napisane, żeby Kukiz 15 przetrwał, żeby dotrwał do następnych wyborów i żeby w następnych wyborach wystartował z pewnymi szansami, no właśnie jakimi, szansami na powodzenie?
No szans to nie znamy jeszcze, przed nami trochę czasu, ale my Kukizowcy
co możecie zrobić?
Gramy w normalność, prawda? W strategii są wpisane jednomandatowe okręgi wyborcze. Wpisane jest referendum z wiążącym władzę wynikiem. Emerytury bez podatku, składki ZUS-owskie, kwota wolna od podatku, zrównana z posłami, oczywiście czasowo, bo wiadomo, że od razu tego się nie zrobi. I taką przynajmniej jak mają posłowie, nie 3000 dla obywatela, a 30 dla posłów, tylko albo, albo. To może posłowie niech przejdą na 3000, wtedy będzie ta równość, tak? No reforma sądownictwa to jest kluczowy zapis również, do którego dążymy. Na część tych postulatów wyraził zgodę PSL i ta Koalicja Polska, prawda? To skoro do tego doszły jeszcze Europejscy Demokraci plus Marek Biernacki, tak? No to dlaczego oni się nie wypowiadają w tej sprawie, tylko PSL podejmuje uchwałę? To jest bardzo brzydkie w moim odczuciu zachowanie, prawda?
Ale pytanie do pani, bo
szczerze,
moglibyśmy długo ciągnąć ten wątek. Czy będzie teraz wam bliżej do PiS-u?
To znaczy, panie redaktorze, trudno mi jeszcze o tym rozmawiać i mówić.
No bo jak wiemy, Zjednoczona Prawica to jest Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, do tego Prawo i Sprawiedliwość. Czy dołączy do tego Kukiz 15 i będziecie w czwórkę stanowić Zjednoczoną Prawicę?
Z tego co wiem, Paweł Kukiz prowadzi rozmowy również z PiS-em, ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, na jakim to jest etapie. Zresztą Paweł Kukiz nie ukrywa, że rozmowy prowadzi ze wszystkimi, prawda? A o co chodzi? Przede wszystkim o postulaty. Jeżeli ktokolwiek będzie realizował nasze cele, a to jest bardzo prawdopodobne, że trzeba mieć większość, żeby chociaż jakiś jeden cel wprowadzić, jeden, dwa, powoli, chociażby nawet sędziów pokoju, tak? Od tego można zacząć. Także rozmowy to jeszcze nie jest mariaż z PSL-em. Do tanga trzeba dwojga.
Z PiS-em.
Przepraszam, z PiS-em, z PSL-em.
Ja zapytam pana Dariusza Piątkowskiego. Czy przynajmniej część postulatów kukizowców jest możliwa do realizacji, na przykład we współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, czy Zjednoczoną Prawicą? Czy w ogóle w PiS-ie widzicie kukizowców w obozie Zjednoczonej Prawicy?
Część posłów Kukiza już jest w Zjednoczonej Prawicy. Część z nich startowała z naszych list wyborczych. Sprawa głosowania warunkowości budżetu Unii Europejskiej na kolejną perspektywę unijną i kwestia suwerenności Polski, jak widać, także są tymi elementami, które postrzegamy bardzo podobnie. O innych sprawach możemy rozmawiać. My nie mamy oczywiście takiego programu, jaki ma Kukiz 15. On w wielu sprawach wychodzi zdecydowanie dalej albo ma zupełnie inne poglądy. Natomiast rozmawiać na pewno trzeba. Na pewno jest nam bliżej do posłów Kukiza niż na przykład do Lewicy czy Platformy Obywatelskiej, którzy mają światopoglądowo zupełnie inne spojrzenie, takie rewolucyjne, lewicowe. Oni chcą rewolucji społecznej, kulturowej, a tak jak widzę w Sejmie, większość posłów Kukiza ma raczej taki tradycyjne podejście do wartości społecznych i tutaj akurat myślę, że łatwiej nam znaleźć będzie porozumienie. Natomiast widać, że ta koalicja była sztucznym tworem. To, o czym Państwo mówili przede mną, jedni i drudzy liczyli przede wszystkim na zyski wyborcze i poparcie przez jakąś większą grupę wyborców, a jak widać, porozumienia programowego między tymi ugrupowaniami nie było. PSL skorzystał z pierwszej okazji do tego, aby pozbyć się niechcianego koalicjanta.
Ale Kukizowcy, już momencik pani Wando, ale no Kukiz, Paweł Kukiz może też wykorzystać przed kolejnymi wyborami ewentualną współpracę z wami, dostać się w większej liczbie do parlamentu, a później powiedzieć, że nam jest nie po drodze.
Ale na razie żadnego porozumienia nie zawarliśmy. Ja tylko mówię o tym, że pod względem programowym w niektórych sprawach patrzymy podobnie, chociażby w sprawach suwerenności Polski wobec Unii Europejskiej, czy w sprawach międzynarodowych, w sprawach światopoglądowych. Tak naprawdę z większością posłów Kukiza niespecjalnie się różnimy. Ale jest także dużo sfer, w których patrzymy zupełnie inaczej na sprawy wewnętrzne, więc może być też taka sytuacja, że będziemy w stanie się porozumieć co do pojedynczych projektów ustaw czy pewnych programów, natomiast niekoniecznie musi być zawierana koalicja. Tutaj są różne możliwości działania i ewentualnej współpracy.
Teraz Wanda Jankowska.
Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że przede wszystkim postulaty, o których mówi Paweł Kukiz, to są kluczowe zasady regulujące relacji obywatel-państwo i my tego nie zmienimy, prawda? Nie ma co wracać do tego, co było. Z PSL-em była to umowa dżentelmeńska, tak jak to Paweł określa. W związku z tym nie wypaliła, no trudno, ale nasza rzeczywistość zmusiła nas przede wszystkim do zaistnienia w innej formule. Również czytałam tego typu komentarze, że PSL między innymi nas wykluczył dlatego, że założyliśmy partię.
No właśnie, co to oznacza, że założyliście partię?
My funkcjonujemy, już jesteśmy legalnie zarejestrowaną partią. Oczywiście sytuacja pandemiczna trochę nam pokrzyżowała plany, bo...
Taka zdalna partia jesteście na razie.
Nie. Do momentu, kiedy nie było 5 osób na spotkanie, spotykaliśmy się oczywiście w Warszawie, mamy uchwały podjęte, mamy ustalenia, mamy zatwierdzony statut, także wszystko jest w porządku, tak? Ale...
To powiedzmy, jaka jest nazwa waszej partii, naszym słuchaczom.
Kukiz 15. Kukiz 15. Nic się nie zmieniło. Kukiz 15, bo ma się to kojarzyć przede wszystkim z postulatami i z tym, co wchodził Paweł w 2015 roku na scenę polityczną. Czyli praktycznie wiemy tylko, że damy radę. Zostali kapitalni, oddani sprawie ludzie, więc nie ma i nie będzie problemów, żeby wprowadzić to, co zamierzamy. Na pewno na to trzeba czasu, tak jak mówiłam, ale nie ma też znaczenia, z kim to zrobimy. Najważniejsze, żeby osiągnąć cel. Nie wszystkie naraz, panie redaktorze, bo to na pewno i my o tym wiemy, że wszystkiego naraz nie da się zrobić. Ale jeżeli, tak jak Paweł zamierzał, miał dostać te pieniądze z PSL-u, z czego również PSL się nie wywiązał, a to też była umowa dżentelmeńska, że w ramach Koalicji Polskiej 1/5 subwencji partyjnej PSL-u z wyborów będzie przeznaczona na cele statutowe właśnie PSL-u. A tam jest edukacja między innymi wpisana obywatelska. I Paweł chciał skorzystać właśnie z tej funkcji, żeby jeździć po Polsce i oczywiście edukować społeczeństwo. Co to są JOW-y, co to są referenda.
Rozumiem.
Jesteśmy w głębokim lesie. Ludzie po prostu nie rozumieją podstawowych rzeczy. Panie redaktorze,
musi pani postawić już kropkę.
Okej.
To jeszcze odwołanie do pana Stefana Krajewskiego, jeśli jest z nami na linii.
Jestem.
Czy to właśnie fakt, że Kukiz 15 przekształcił się w partię, nie spowodowało, że pożegnaliście się z nimi?
Nie daliśmy się wchłonąć.
Dla nas to nie miało większego znaczenia, czy jest to stowarzyszenie, czy jest to partia. Po prostu umawialiśmy się na realizację swoich wspólnych celów i tutaj oczywiście te pieniądze, o których pani Wanda mówiła, One były na to przeznaczone. No niestety sytuacja pandemiczna, to co wcześniej pani mówiła, nie dało się organizować tych spotkań, nie dało się jeździć po Polsce, bo przecież obostrzenia covidowe spowodowały, że w ogóle problem był z takimi
Rozumiem. To postawmy już kropkę
natomiast
w tej sprawie. Panie Wando, też już skończymy.
Rzecz. Panie redaktorze, jedna bardzo ważna rzecz. Tak. Dzisiaj dostałam informację z okręgu wielkopolskiego, z południa, że PSL robi już konferencję prasową, nawet zrobił, jest dużo artykułów w prasie, że Kukizowcy przechodzą do PSL-u, bo chcą dalej działać. Okazuje się, że to jest nieprawdą. Dwóch działaczy ruchu Kukiz15 chce przejść do PSL-u, no bo oczywiście, tak jak Paweł powiedział, że niestety najbardziej zawiedli się ci, którzy chcieli na plecach Pawła zrobić karierę. I to są następne osoby. To nie znaczy, że tam będzie współpraca z PSL-em, jeżeli dwóch odejdzie. Także te działania PSL-u są naprawdę
Dobrze,
nie na
pani
miejscu.
Wando, zostawmy już ten temat, bo chciałem jeszcze na zakończenie naszego programu zająć się sprawą szczepionek. Pytanie, jak to z tymi szczepionkami będzie? Pytanie do pana Dariusza Piątkowskiego. Czy te szczepionki będą obowiązkowe, czy też nie? Czy będzie akcja wyjaśniająca wątpliwości związane ze szczepionkami? Bo nie do końca są one przecież sprawdzone i nieznane są szczególnie długofalowe efekty. Jak to będzie wyglądało?
Polska podpisała porozumienie z innymi państwami unijnymi o wspólnych zakupach szczepionek. Jak państwo wiedzą, przynajmniej trzy firmy w tej chwili deklarują dysponowanie szczepionką skuteczną w zwalczaniu tego wirusa. Jedno było państwo unijne, Wielka Brytania, już rozpoczyna szczepienia swoich obywateli. Polska do tego się przygotowuje. Zamówiliśmy pierwsze 45 milionów szczepionek, ponieważ są to szczepionki, które, aby były skuteczne, powinny być stosowane w dwóch turach, czyli 20 kilka milionów obywateli będzie mogło się zaszczepić. W tej chwili przygotowujemy całą logistykę, a więc także punkty, w których te szczepienia będą mogły być dokonywane. To jest ogromne przedsięwzięcie, stąd nie tylko szpitale, ale także przychodnie i inne punkty, w których będzie można szybko tych szczepień dokonać. Tak jak pan premier już kilkakrotnie na konferencjach prasowych mówił, te szczepienia nie będą szczepieniami obowiązkowymi. Chcemy, aby były dobrowolne, ale zachęcamy do tego, aby obywatele się szczepili, ponieważ to pozwoli opanować zasięg epidemii, pozwoli ograniczyć liczbę zachorowań i przypadków śmiertelnych.
Czy w rządzie dyskutowaliście, panie pośle, nad sytuacją taką, że nie za dużo obywateli się zaszczepi? To co wtedy?
Przede wszystkim będziemy zachęcali do tego, aby były szczepienia. Chcemy, aby w pierwszej kolejności mogły to robić osoby najstarsze, te, które są narażone na tragiczne skutki tej choroby oraz personel medyczny. W kolejnych etapach, między innymi także choćby nauczyciele, tak aby mogli spokojnie wrócić do pracy, bo myślę, że większość z nas chciałaby, aby szkoła mogła dalej funkcjonować w trybie stacjonarnym. Zakładamy, że przytłaczająca większość obywateli będzie chciała jednak uczestniczyć w tym programie szczepień.
Wanda Jankowska, obowiązkowo czy nie? Jak powinno być w pani opinii ze szczepieniami?
W mojej opinii, dopóki będzie dobrowolność szczepień, nie mam nic przeciwko, prawda? Ale zaczynają mnie, dużo czytam na ten temat oczywiście, bo to nas wszystkich dotyczy, ale słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego tak niekoniecznie optymistycznie nastrajają. Osoby zaszczepione będą mogły nie podlegać obostrzeniom. Co to znaczy? Jakie znowu? Już mamy bezobjawowy COVID, tak? Chorujemy, niby nie chorujemy. Teraz obostrzenia, ci co będą mieli, czyli co, będą certyfikaty szczepieniowe, będzie pakiet uzgodnień dla tych, którzy się zaszczepią, to skoro jest dobrowolność, to nie wprowadzajmy chaosu w tym momencie. Co to znaczy Narodowy Program Szczepień? Czy te szczepienia narodowe będą na Stadionie Narodowym, który jest teraz pusty? Nie rozumiem też pewnych rzeczy, ale proszę, odniosę się do wypowiedzi ministra Piątkowskiego. Wielka Brytania dopuściła szczepionkę na koronawirusa, tak? A dlaczego rząd Szwajcarii ma wątpliwości i nie dopuścił? Szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia Publicznego zdecydował się nie dopuścić do obrotu szczepionek na koronawirusa i to od 4 koncernów. Zdaniem instytucji tej nie ma danych wystarczająco potwierdzających bezpieczeństwo, skuteczności i jakości szczepień. To dlaczego w takim pędzie, mnie tylko to zastanawia, skoro rządy poszczególnych państw są tak pod ogromną presją, aby jak najszybciej dopuścić szczepionki do użycia, to kto będzie za to odpowiadał? Skoro w tej sytuacji standardowy czas 10 lat, jaki przeznaczony jest na przygotowanie bezpiecznej szczepionki skutecznej, skrócono do 10 miesięcy. Pod presją jednak Szwajcaria się nie ugięła, prawda? Ja myślę, że ważne jest...
Będzie czekała na wyniki badań. Szwajcaria będzie czekała na wyniki badań. Czyli w pani opinii jest sporo wątpliwości. Przydałaby się kampania wyjaśniająca te wszystkie wątpliwości.
Bardzo dużo wątpliwości, bo panie redaktorze, ja sama nie wiem, czy ja choruję, czy nie choruję. A co to znaczy na przykład, że profesor Horban mówi, że wszyscy będą mogli przyjąć szczepionkę poza ostrą chorobą gorączkową. A ja do siebie biorę. Ja nigdy nie choruję z gorączką, nie mam gorączki. To co? Podlegam szczepieniu w tym momencie, tak? Bo ja nigdy nie
Zostawmy to pytanie. Stefan Krajewski, czy szczepionka obowiązkowa, czy nie?
Myślę, że jeszcze nie na tym etapie, bo skoro nie mamy pewnych danych, jak będzie miała wpływ szczepionka, czy nie będzie powikłań. To jest takie trudne dzisiaj wskazać jednoznacznie, że szczepionka obowiązkowa, ale z tego co słyszymy, chociażby, że linie lotnicze, przynajmniej takie są plany, że mają wprowadzić obowiązek dla osób, które chcą korzystać z tych połączeń, tak, powinny być zaszczepione. No tutaj to, co pani Wanda mówiła, to jest trudno oceniać, bo sytuację mamy niestandardową.
Czyli w pana opinii na razie jeszcze nie obowiązkowe, bo za dużo jest niepewności.
Ale w tym kierunku pewnie będziemy musieli i w przyszłym czasie, bo jak zostawimy zupełnie dowolność, no to nie po to te prace są prowadzone, żeby ktoś później zdecydował, że ja się nie zaszczepię i to nie tylko jest.
Rozumiem.
Oczywiście nie jego, ale wyniki i skutki mogą być odczuwane nie tylko dla niego, tylko dla tych wszystkich osób, z którymi się...
Dziękuję bardzo, panie Stefanie.
Panie redaktorze, czytałam jeszcze, że naukowcy, czyli medycy, wystosowali apel do premiera, do prezydenta odnośnie właśnie szczepień na COVID. Między innymi nasz profesor Rutkowski z Białego
Proszę
Stoku.
Pani, w najbliższy czwartek będzie rozmowa na ten temat, także proszę słuchać programu Radia Białystok. Pytanie na zakończenie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Jak pan słyszy, sporo wątpliwości. Czy będzie próba wyjaśnienia tych znaków zapytania?
Po pierwsze, szczepienia będą skuteczne dopiero wtedy, gdy większość populacji się zaszczepi.
Specjaliści nie ulega wątpliwości.
Co najmniej o 60% dorosłej populacji, która powinna być zaszczepiona, aby była szczepionka skuteczna. Podobnie zresztą jest przy innych szczepionkach. Podobnie jest z kwestią szczepień osób, które są w gorszym stanie chorobowym, mają na przykład gorączkę. No to jest podstawa, elementarz wszelkich szczepień. Dzieci nie podlegają szczepieniom, jeżeli mają jakąś infekcję, jeżeli są osłabione, bo wówczas organizm może te szczepienia dużo gorzej znieść i mogą być powikłania i podobnie będzie z tą szczepionką. Pracę przyspieszono nad szczepionką, no bo była gigantyczna potrzeba. Przecież jesteśmy w trakcie epidemii. Nie mieliśmy jak dotąd leku, który potrafiłby skutecznie obronić wszystkich przed negatywnymi skutkami tej choroby. Stąd przyspieszenie prac, ale te prace, z tego co słyszałem, bazowały na wcześniejszych badaniach, które teraz wykorzystano. Polska jest w ramach, można powiedzieć, pakietu unijnego, który pozwoli na zakup dużej ilości szczepionek, tak aby większość tych, którzy będą chcieli się zaszczepić, mogła w ciągu kilku miesięcy się zaszczepić, bo wtedy dopiero tak naprawdę nabierzemy takiej zbiorczej...
Odporności stadnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mamy jeszcze kwartał na przedebatowanie wszystkich wątpliwości po to, żeby
Panie
już
redaktorze.
Nie było różnych ograniczeń. Pani Wando, muszę podziękować za rozmowę, bo czas swoje robi. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Wandę Jankowską z Kukiz 15. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję
Dariusza
bardzo.
Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Oraz Stefana Krajewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.